Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W latach 20. XVI wieku Europą wstrząsa wystąpienie Marcina Lutra. Augustianin z Wittenbergi piętnuje nadużycia obecne w kościele i domaga się od Rzymu radykalnych reform. Rzym stawia opór, a nieprzejednana postawa obu stron doprowadza wkrótce do rozłamu zachodniego chrześcijaństwa. Ruch reformacyjny w Niemczech zaczyna się rozprzestrzeniać po całej Europie. Dociera również do Anglii, gdzie na tronie zasiada Henryk VIII. Monarcha na razie daje skuteczny odpór rodzącemu się protestantyzmowi, za co otrzymuje od papieża honorowy tytuł obrońcy wiary. Lecz wkrótce także on wypowie posłuszeństwo papieżowi i ogłosi się głową kościoła w Anglii.
Wnikliwą rekonstrukcję tamtej burzliwej epoki i jej duchowego klimatu przynosi nagrodzony aż 6 Oscarami film Freda Zinnemana Oto jest głowa zdrajcy. W centrum opowieści reżyser stawia postać Tomasza More, świętego, a zarazem jednego z najwybitniejszych myślicieli swego czasu. Mąż stanu, z wykształcenia prawnik i filozof, cieszy się szacunkiem króla, a także swoich przeciwników. Jako pierwszy świecki zostaje wielkim kanclerzem. Chociaż bohaterem filmu jest święty, to ukazana historia w niczym nie przypomina typowej opowieści hagiograficznej. Morus zostaje sportretowany jako dobry mąż i ojciec, a także najzwyklejszy człowiek, lubiący żarty i życie towarzyskie. Tym, co wyróżnia go spośród innych, na co zwracają uwagę wszyscy, to nieskazitelna uczciwość. W zdemoralizowanym państwie, jako jeden z nielicznych sędziów, nie bierze łapówek i zawsze kieruje się swoim sumieniem. I właśnie owo sumienie, nieczułe na żadne perswazje i zdroworozsądkowe argumenty, doprowadzi go do śmierci.
Co to? Dar od biedaków w Leicester.
Leicester?
Sam nie wiesz, ile dobra czynisz, panie. Moja córka ma sprawę w sądzie dla biedaków. Pieczone jabłka. By osłodzić mój osąd. Osądzę twą córkę tak jak innych, sprawiedliwie i szybko. Bóg z tobą, panie. Tak, rozumiem, przeczytam, dziękuję.
Tomasz, podobnie jak inni, zdaje sobie sprawę, że współczesny mu kościół daleko odszedł od ewangelicznych wzorów i pozostaje naznaczony wielorakim złem. Jednocześnie uważa, że to nie powód, aby kościół porzucać czy zakładać nowy, bo najważniejsza pozostaje więź z Chrystusem za pośrednictwem następcy świętego Piotra, czy się on komuś podoba, czy nie. Z protestantami zgodzić się nie może i nazywa ich heretykami. Chociaż zarazem rozumie kierujące nimi motywy i nawet je szanuje, o ile wyrastają one z postawy szczerego sumienia. Szczególnie widoczne jest to w jego stosunkach z narzeczonym córki, Williamem, którego w końcu skłania do pojednania z Kościołem Rzymskim.
Wierność Kościołowi, a także własnemu sumieniu, doprowadza wkrótce Morusa do konfliktu z Henrykiem VIII. Monarcha, ożeniony z Katarzyną Aragońską, pragnie uzyskać od papieża unieważnienie małżeństwa. Królowa bowiem nie jest w stanie dać mu potomka, co może spowodować, że po jego śmierci kraj pogrąży się w walkach o następstwo tronu. More najpierw zdecydowanie odmawia udziału w wywieraniu nacisku na papieża, a następnie, gdy Henryk VIII zrywa z Rzymem i tworzy podległy sobie kościół Anglii, odmawia podpisania aktu zapewniającego sukcesję potomkowi króla i Anny Boleyn, która pojawia się u jego boku jako nowa żona.
Nie wiem, czy małżeństwo było zgodne z prawem, ale spójrz na nazwiska. Nie możesz zrobić tego, co ja i dołączyć do nas? A kiedy umrzemy i ty pójdziesz do nieba za czyste sumienie, a ja do piekła za nieczyste, czy dołączysz do mnie? Więc ci z nas, którzy przysięgli, są przeklęci? Nie mam wglądu do cudzego sumienia. Nikogo nie oskarżam. Więc można kwestionować tę sprawę? Oczywiście. Ale posłuszeństwo królowi nie podlega kwestii. Postaw wątpliwość naprzeciw pewności i podpisz. Niektórzy sądzą, że Ziemia jest okrągła. Inni, że jest płaska. To rzecz podlegająca kwestii. Jeśli jest płaska, czy rozkaz króla ją zaokrągli? A jeśli jest okrągła, czy rozkaz króla uczyni ją płaską? Nie. Nie podpiszę. Wynosisz swoją wątpliwość nad rozkazy króla? Ja nie mam wątpliwości. Na pewno nie złożę przysięgi. Ale dlaczego? Tego nie wydusisz ze mnie, panie sekretarzu. Mam swoje sposoby. Grozisz jak prostak portowy. A jak mam grozić? Jak minister stanu. Prawem. Właśnie prawo ci zagraża. Więc nic mi nie grozi.
Morus, jak sam o sobie mówi, nie jest materiałem na męczennika. Nie chce sprzeciwiać się władzy, ale nie może też postąpić wbrew swemu sumieniu. Aby ocalić własne życie i zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym, rezygnuje ze wszystkich funkcji publicznych i odsuwa się w zacisze rodzinnej rezydencji. Podejrzewa jednak, że odsunięcie się od wielkiego świata niczego mu nie gwarantuje. Gdyby bowiem milczał człowiek nieznany, nikt nie zwróciłby na to uwagi. Lecz milczenie jego, Tomasza Morusa, którego sława sięga daleko poza granice Anglii, staje się krzykiem słyszalnym w całej Europie. I ten krzyk, zdaniem króla i jego doradców, należy uciszyć. Dlatego w długich, mniej lub bardziej przyjaznych rozmowach wszyscy próbują go przekonać, aby ustąpił. Tłumaczą mu, że to przecież tylko słowa, nic nieznaczący gest. Lecz Morus wie, że każde ustępstwo będzie zdradą samego siebie i Kościoła.
Najbardziej dramatyczne okazuje się spotkanie Morusa z żoną i córką, które odwiedzają go w jego celi w londyńskiej Tower. Dla Tomasza to jeszcze jedna i chyba najcięższa pokusa. Po raz kolejny uświadamia sobie, że decyzja, którą podjął, dotyczy nie tylko jego, lecz także tych dwóch najdroższych mu istot. Jak wytłumaczyć zrozpaczonym kobietom, że nadal je kocha, chociaż jego nieustępliwość sprawia, że decyduje się umrzeć i zostawić je same?
Jestem chory ze strachu, myśląc o tym, co mogą mi zrobić. Ale jeszcze gorzej byłoby odejść, wiedząc, że nie rozumiałaś dlaczego. Nie rozumiem. Gdybyś powiedziała mi, że rozumiesz, może umrę godną śmiercią. Co mi po twojej śmierci? Musisz powiedzieć, że rozumiesz. Nie wierzę, że musiało do tego dojść. Skoro tak, nie wiem, jak to zniosę. Taka jest prawda. Jesteś szczera. Dużo mi to daje. A ja boję się tego, że kiedy odejdziesz, znienawidzę cię za to. Nie. Nie możesz. Nie możesz. Jeśli chodzi o rozumienie, rozumiem, że jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego spotkałam. I jeśli odejdziesz, Bóg jeden wie dlaczego. Bóg mi świadkiem. Bóg przyjmuje to w milczeniu.
Tomasz Morus, ukazany w tragicznym zderzeniu sumienia z bezdusznym światem, przywołuje na myśl odwieczne napięcie między polityką a moralnością. Święty, stojący u progu czasów nowożytnych, przestrzega, iż nieszczęsny to kraj, w którym racje polityczne i pragmatyczne zwyciężają ludzkie sumienia. I chociaż historia aż nadto wiele razy przyznała mu rację, to pokusa władzy, nie znającej moralnych ograniczeń, do dziś nic nie straciła ze swej aktualności.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, Kino, wehikuł ludzkich tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.